Tylko przypomnę, że Piotr zwraca się do ludzi w swoim liście, zwraca się do ludzi, którzy odrzucili pogaństwo, którzy odrzucili życie w grzechu i którzy nawrócili się do jedynego i prawdziwego Boga poprzez to, że uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, stali się Jego naśladowcami, stali się chrześcijanami. I to nam przypomina tę wielką prawdę, że człowiek nie rodzi się chrześcijaninem, człowiek staje się chrześcijaninem. Jest to świadoma decyzja wynikająca z wiary w śmierć oraz zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Człowiek świadomie musi odwrócić się od grzechu i w wierze zwrócić się ku Chrystusowi, polegając wyłącznie na Jego doskonałej i jednorazowej ofierze za grzech. I kiedy to zrobi, wtedy staje się chrześcijaninem, staje się Bożym dzieckiem, staje się częścią Bożej rodziny. I tak właśnie stało się z adresatami listu Piotra. Byli poganami. Ale teraz, czy wtedy, ale stali się chrześcijanami. Ale ta radykalna zmiana w ich życiu spowodowała, że ich otoczenie, że ich środowisko, ta społeczność lokalna, w której żyli, zwróciło się przeciwko nim. Zaczęli być, można powiedzieć, prześladowani. Wyśmiewano się z nich, grożono im, oskarżano o różne nieprawdziwe rzeczy, oczerniano ich. Więc nie było im łatwo. I apostoł Piotr napisał list do nich, aby im pomóc. Napisał im list, aby im powiedzieć, jak mają żyć pośród ludzi, którzy nie są im przychylni. I 3 tygodnie temu mówiliśmy o tym, jak chrześcijanie powinni się zachowywać, jak powinni postępować, kiedy doświadczają cierpienia z powodu wiary w Pana Jezusa Chrystusa. I Piotr powiedział swoim adresatom, że uwaga Pana Boga jest na nich skierowana w szczególny sposób. Jego oczy są zwrócone na nich cały czas, a Jego uszy są gotowe, by wysłuchać każdego ich wołania. Dlatego nie muszą się niczego bać. Nie muszą się bać tych gróźb, ponieważ ich Bóg jest z nimi. To nie znaczy, że nie mogą zostać skrzywdzeni. To nie znaczy, że te groźby nie są realne. To nie znaczy, że nic złego się im nie może stać. Ale ich Bóg jest z nimi i w związku z tym, co by się nie stało, to są już zwycięzcami, ponieważ ich Bóg potrafi obrócić każdą złą rzecz ku dobremu. Ponadto Piotr mówi im, że powinni być gotowi do tego, żeby móc wytłumaczyć się ze swojej nadziei, żeby móc wytłumaczyć tym, którzy ich oskarżają o różne złe rzeczy, dlaczego wierzą w Jezusa Chrystusa. I pokazuje im, jak powinni to robić. Nie z pozycji wyższości, ale z pozycji, można powiedzieć, uniżenia. Mają to robić łagodnie i z szacunkiem do swoich przeciwników. Piotr powiedział, że napisał im, jak mają postępować. I w wierszu 17 Piotr mówi swoim adresatom, dlaczego mają tak postępować. Lepiej bowiem jest, jeżeli taka jest wola Boża, cierpieć za dobre niż za złe uczynki. Dosłownie moglibyśmy to troszeczkę inaczej przetłumaczyć, bowiem lepiej jest cierpieć czyniąc dobro, jeśli taka będzie wola Boża, niż czyniąc zło. Więc czym jest czynienie dobra, a czym jest czynienie zła? Jedno jest przeciwieństwem drugiego. Czynienie dobra to czynienie tego, co z Bożego punktu widzenia jest dobre, jest właściwe. Nam coś może wydawać się dobre, ale z Bożego punktu widzenia wcale tak nie musi być. Wcale to nie musi być dobre. Ale to, co Bóg uznaje za dobre, jest dobre zawsze, wszędzie i dla każdego. Czynienie dobra to inaczej życie w posłuszeństwie Bogu i Bożemu Słowu, to życie w posłuszeństwie Jezusowi Chrystusowi, to poddanie się Jemu i służenie Jemu, Bożemu Synowi, całym swoim życiem. Kiedy czynisz Boże Słowo, a Jezus Boże Słowo głosił, kiedy postępujesz w zgodzie z nauczaniem Syna Bożego, z Jego standardami, normami, to wtedy czynisz dobro. Słowo Boże jest dobre, ponieważ Bóg jest dobry. Jeżeli czynisz Słowo Boże, czynisz dobro. Ale jeśli postępujesz inaczej, jeżeli postępujesz odwrotnie do nauczania Jezusa, jeżeli nie stosujesz nauki Jego nauki w swoim życiu, to tym samym czynisz zło. Jeśli nie jesteś posłuszny Bogu, to czynisz zło. Czy w związku z tym można być posłusznym Bogu? Czy można być uczniem Jezusa i czynić dobro, i w tym samym czasie cierpieć za czynienie dobra. Niektórym chrześcijanom to się wydaje niemożliwe, to coś nie potrafią zaakceptować tego, że być może cierpienie za wiarę, z powodu wiary w Pana Jezusa Chrystusa może być wolą Bożą. Generalnie wielu chrześcijan uznaje, że postrzega cierpienie w kategoriach białe-czarne. Cierpienie jest czarne. Koniec, kropka. To jest coś złego. Oczywiście cierpienie nigdy nie jest przyjemne, tak? Nigdy nie jest przyjemne, ale Piotr wydaje się, że sugeruje, że niektóre cierpienie może być Bożą wolą dla nas. Tak? Piotr mówi, że jeśli taka jest wola Boża, to lepiej jest cierpieć za czynienie dobra. Czyli, że cierpienie za bycie uczniem Jezusa, za naśladowanie Jezusa, może być wolą Bożą. To znaczy, że Bóg może dopuścić w naszym życiu cierpienie za to, że jesteśmy chrześcijanami, za to, że wierzymy w Jezusa Chrystusa. Bóg może dopuścić w naszym życiu, abyśmy jako chrześcijanie cierpieli prześladowanie za wiarę w Jezusa Chrystusa. Ale równie dobrze Bóg może nie dopuścić do tego, abyśmy takie prześladowanie doświadczyli, czy też cierpieli. Jeśli popatrzymy na życie i służbę apostoła Pawła, to tam znajdujemy tego przykład. W Dziejach Apostolskich w 16 rozdziale mamy informację o tym, że Paweł przybył do Macedonii, do miasta Filipii i tam głosił Chrystusa i po kilku dniach tego głoszenia został pobity i wtrącony do więzienia. Przyszło prześladowanie. Ale w Dziejach Apostolskich w 18 rozdziale czytamy o tym, jak Paweł przybył do Koryntu. I Paweł robił dokładnie to samo, co w Filipii, głosił Chrystusa. Ale będąc w Koryncie, otrzymał słowo od Pana, że nikt nie targnie się na jego życie i żeby śmiało głosił. I Paweł przebywał tam dłużej niż półtora roku i głosił Chrystusa, można powiedzieć, każdego dnia i nic się nie stało. Była jedna próba, żeby sądownie załatwić sprawę Pawła, żeby się go pozbyć poprzez sprawę w sądzie, ale to spełzło na niczym. Więc Paweł mógł swobodnie nauczać w Koryncie przez ponad półtora roku. Więc jeśli cierpimy za to, że wierzymy w Jezusa Chrystusa, to znaczy, że jest to Bożą wolą. Możemy tego nie rozumieć, możemy nie wiedzieć, dlaczego tak Bóg postanowił, ale możemy być tego pewni, że jest to Boża wola. A skoro jest to Boża wola, to znaczy, że jest to dobre dla nas. Jest to na pewno nieprzyjemne. Cierpienie nie jest nigdy przyjemne. Ale nie wszystko, co jest nieprzyjemne, jest złe. Borowanie zęba jest nieprzyjemne. Jest nieprzyjemne, ale jest dobre dla naszego zdrowia. I musimy pamiętać, że Bóg jest dobry i wszystko, co jest Jego wolą, jest dobre. I ostatnio czytałem na temat chrześcijaństwa w Iranie. Ponieważ jakiś czas temu to państwo jakby stało się reżimem, tak? Reżimem islamskim. Była tam garstka chrześcijan, zaledwie chyba 500 chrześcijan. I kiedy ten reżim zapanował, to od razu zaczęły się prześladowania. Chrześcijanie nie mieli łatwo i można było się zastanowić, no Boże, taka garstka i jeszcze prześladowania, no gdzie tu logika, gdzie tu sens? Ale po 20 paru latach, od momentu, kiedy zapanował te rządy islamskie, okazuje się, że chrześcijan jest ponad milion. Że kościół w Iranie jest jednym z najbardziej dynamicznych kościołów, najbardziej dynamicznie rozwijających się kościołów w świecie. Dlaczego? Z powodu prześladowań. Ludzie zobaczyli, co oferuje islam, że w zasadzie nie ma żadnej oferty dla nich. Zobaczyli, że chrześcijanie, pomimo tego prześladowania, oni trwają przy swoim Bogu, że mają coś do zaoferowania, dlatego wielu muzułmanów nawraca się w Iranie. I Kościół funkcjonuje. Nie dość tego, ma się bardzo dobrze. Z około 500 do miliona to jest spory skok w ciągu 20 paru lat. Z drugiej strony musimy pamiętać, że jeśli nie cierpimy prześladowania za wiarę w Syna Bożego, to też jest Boża wola. to też jest w tym Boża ręka. Ale musimy generalnie pamiętać o słowach apostoła Pawła, że kto chce żyć pobożnie na tym świecie, będzie znosił prześladowanie. Czy też musimy pamiętać na słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa, że nie jest większy uczeń nad mistrza. Skoro Jego prześladowali, to będą prześladować i uczniów. Będzie to mniejsze lub większe prześladowanie, ale będzie. Prawdziwy chrześcijan będzie doświadczał prześladowania. Niekoniecznie musi być zabity za wiarę, tak? Niekoniecznie musi być zawleczony na arenę z lwami, ale będzie doświadczał wyśmiewania, wyszydzania, oczerniania, będzie doświadczał gróźb różnych. No, to jest coś, co jest wpisane w bycie chrześcijaninem, ponieważ żyjemy w świecie, które jest nieprzyjazne Bogu, które jest wrogie Bogu, wrogie Chrystusowi. W związku z tym, jeżeli ktoś jest po stronie Boga, to automatycznie jest przeciwko światu. I jest konflikt. Więc tak postąpiono z Jezusem. Prześladowano Jezusa, w końcu Go ukrzyżowano. Tak postąpiono z Jego uczniami. Zabito większość z nich, jeśli mowa o apostołach. Więc jeżeli jesteś chrześcijaninem, to możesz oczekiwać tego samego w swoim życiu. W mniejszym lub większym stopniu. Zatem Piotr mówi swoim adresatom, że ich cierpienie, że obecne cierpienie, kiedy są obrażani, szkalowani, kiedy kierowane są wobec nich groźby, to cierpienie, którego doświadczają, jest lepsze. Tak, jest lepsze, niż gdyby mieli cierpieć za czynienie zła, za bycie nieposłusznymi Bogu, za odrzucenie i niepodporządkowanie się Chrystusowi. A skoro lepiej jest cierpieć, czyniąc dobro, niż czyniąc zło, to na zasadzie przeciwieństwa możemy powiedzieć, że gorzej jest cierpieć, czyniąc zło, niż czyniąc dobro. Widzimy, że chrześcijanin w obecnym życiu, w życiu w ciele, może doświadczać prześladowania, może cierpieć z powodu nadziei żywota wiecznego w Jezusie Chrystusie. I to cierpienie, którego doświadcza za życia w ciele, jest lepsze od cierpienia za czynienie zła. Ale jakie jest cierpienie za czynienie zła, można się zapytać, tak? Jakie jest cierpienie za czynienie zła? Jakie jest cierpienie za bycie nieposłusznym Jezusowi Chrystusowi? Czytamy w Biblii, że Bóg wzywa wszystkich ludzi do wiary w Syna Bożego. Jeżeli my to wezwanie odrzucamy i nie wierzymy w Jezusa Chrystusa, to tym samym sprzeciwiamy się Bogu. A jeśli sprzeciwiamy się Bogu, to czynimy zło. Jeżeli sprzeciwiamy się temu, który jako jedyny jest dobry, to tym samym czynimy zło. Nie można czynić dobra, sprzeciwiając się dobru. To jest niemożliwe. I Piotr mówi, że to cierpienie za czynienie zła jest gorsze od cierpienia za bycie uczniem Pana Jezusa. Ale w jakim sensie jest gorsze? Jak to rozumieć? Tak? Że lepiej jest cierpieć, czyniąc dobro, jeżeli taka jest wola Boża, niż cierpieć, czyniąc zło. I Piotr używa tutaj dwóch, można powiedzieć, ilustracji, dwóch przykładów. Ale zanim do tego przejdę, to słów kilka odnośnie tego fragmentu, wersetów 18-20. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieźć do Boga. W ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. W nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu, które niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której tylko niewielu, to jest 8 dusz, ocalało przez wodę. Więc te trzy wersety są chyba najtrudniejszymi fragmentami do zinterpretowania w całym Nowym Testamencie. Są różne teorie, nie ma zgodności, o co tutaj chodzi, tak? Co tutaj Piotr chce powiedzieć. Dla mnie osobiście też jest to problematyczny fragment, trudny do zrozumienia, więc nie będę się starał go wyjaśnić. Nie chcę przedstawić tych teorii, które są, teraz są tak trzy główne teorie, ale nie chodzi o to, żeby teraz te teorie wyjaśniać. Jeśli mamy jakiś problem z jakimś wersetem w Piśmie Świętym, czy jakimś fragmentem, to powinniśmy zawsze pamiętać o tym, że on jest umieszczony w jakimś kontekście. Tak? Więc kontekst mówi nam, o co chodzi. Tak? Możemy do końca nie móc wniknąć dogłębnie we fragment, ale kontekst pokazuje nam przynajmniej, o czym te fragmenty mówią. Więc ja będę trzymał się kontekstu. Tak? Nie będę starał się wyjaśniać tych fragmentów dogłębnie, tylko to trzymając się kontekstu będę starał się powiedzieć, co to może znaczyć. Więc mamy dwa przykłady, którymi posługuje się Piotr, aby zobrazować to, co napisał, że lepiej jest cierpieć, czyniąc dobro, jeśli taka jest wola Boża, niż czyniąc zło. I pierwszym przykładem jest sam Jezus Chrystus. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieźć do Boga. W ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. Piotr mówi, że Chrystus cierpiał. Czy cierpiał, czyniąc dobro? Tak, ponieważ było to konieczne, aby przywieźć nas do Boga. Jezus cierpiał raz za grzechy, nie swoje, ale za nasze. On był tym sprawiedliwym, który cierpiał za niesprawiedliwych. A jeżeli był Jezus był sprawiedliwym, to był tym, który czyni dobro, który jest posłuszny Ojcu. Ponadto wolą Ojca było to, aby Jezus zawisł na krzyżu i tam umarł. Kiedy Jezus modlił się w Getsemane, wołał, nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Jezus poddał się woli swojego Ojca. Jezus cierpiał, czyniąc dobro i było to cierpienie z Bożej woli. Taka była Boża wola i Jezus się temu poddał i cierpiał krzyż. I Piotr mówi, że w ciele, wprawdzie Jezus poniósł śmierć. Jego ciało fizyczne umarło. Jezus został ukrzyżowany i umarł. Ale ta śmierć nie była końcem. Ta śmierć w ciele doprowadziła do życia w duchu, cokolwiek to znaczy. Tak? Lecz w duchu został przywrócony życiu. Chrystus już nie umiera. Mówi apostoł Paweł, Chrystus żyje wiecznie. O co chodzi? O co tutaj chodzi? Znowu trudno to wyjaśnić, co to znaczy w duchu, w ciele i tak dalej, ale posłużę się innym fragmentem, który pozwoli nam to zobaczyć troszeczkę w innym świetle. O co chodzi co napisał Piotr. Izajasza 53 rozdział, wersety od 8 jest napisane. Z więzienia i sądu zabrano go. Jest to mowa o Jezusie, tak? Zapowiedź tego, przez co będzie przechodził Jezus Chrystus. Z więzienia i sądu zabrano go. A któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących. Za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełnił, ani nie było fałszu na jego ustach. Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Więc to jest fragment, który mówi nam o śmierci Jezusa. I mówi nam, że Jego śmierć była Bożą wolą. Było to konieczne, aby Boży lud został uratowany. I jest tutaj mowa o czymś zaskakującym. W wersecie 10 jest mowa o tym, że ten sługa Boży złoży swoje życie w ofierze. Tak? Ale zaraz potem jest napisane, ujrzy potomstwo i będzie żył długo. I przez niego wola Pana się spełni. Więc jak można żyć, kiedy wcześniej się umiera? Tak, najpierw sługa oddaje życie, ale potem jest zbudzony, oddaje życie, czyli umiera, ale potem jest zbudzony do życia ponownie. Więc zostaje przywrócony do życia i to się wydarzyło. Jezus został przywrócony do życia w duchu. To przywrócenie do życia w duchu jest częścią nagrody od Boga. Jest częścią wywyższenia Jezusa za to, co On uczynił na Golgocie. Za to, co On uczynił swoim życiem. I w 1 Piotra 3:22 czytamy o wywyższeniu Jezusa, że wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Bożej, a poddani mu są aniołowie i zwierzchności i moce. To jest dział od Boga, o którym mówi Izajasz, że on wśród z mocarzami będzie dzielił łupy. Jezus zasiadł na tronie w niebie. Jezus został wywyższony. Jego cierpienie, to cierpienie w ciele zostało nagrodzone, a Jezus został wywyższony. Ale jeszcze mamy drugi przykład cierpienia. Mamy przykład ludzi, którzy za czasów Noego, kiedy była budowana arka, byli nieposłuszni Bogu. Byli tymi, którzy czynili zło. Oni też umarli. Poginęli od wód potopu. Jest tu mowa o całej ludzkości, za wyjątkiem 8 osób, za wyjątkiem Noego i jego rodziny. Oni ocaleli, ponieważ byli w arce, ale wszyscy inni zginęli w wodach potopu. Więc potop był wyrazem, czy jest wyrazem Bożego gniewu, Bożego sądu nad człowiekiem za jego grzechy. Więc można powiedzieć, że ci ludzie, kiedy byli nieposłuszni za czasów Noego, oni też cierpieli, oni też ponieśli śmierć w ciele. Ale co było potem, jak umarli? O Jezusie czytamy, co było potem. Jezus został przywrócony życiu. Jezus zasiadł, wstąpił do nieba, tak? Jezus zasiadł na tronie. Jezus żyje. A co się stało z nimi? Na pewno nie zostali przywróceni do życia, tak jak został przywrócony do życia Jezus. Tak jak to się stało z Jezusem. Nie otrzymali też nagrody, tak jak to się stało w przypadku Jezusa Chrystusa. Czytamy o tym, że są to duchy w więzieniu. Są to duchy, które otrzymały karę, ponieważ ponieważ czynili zło. I jaka jest to kara? Biblia karę za grzech, karę za grzech określa jako druga śmierć. Ale nie jest to druga śmierć w kontekście całkowitego jakiegoś unicestwienia, anihilacji czy zakończenia istnienia. Człowiek umierając tą drugą śmiercią nie znaczy, że przestaje istnieć. Jeśli podczas pierwszej śmierci dochodzi do rozdzielenia duszy i ciała, czy ciała i duszy, gdzie ciało umiera, a dusza dalej funkcjonuje, w podobny sposób dzieje się w przypadku tej drugiej śmierci. Też następuje oddzielenie. Człowiek, czy dusza człowieka zostaje oddzielona od Boga. Apostoł Paweł w drugim liście do Tesaloniczan 1:9 mówi, że to oddzielenie, ta kara za grzech, za czynienie zła, ona będzie miała formę zatracenia wiecznego, oddalenia od oblicza Pana i od mocy Jego chwały. Być może teraz to się nie wydaje być przerażającą perspektywą, ale trzeba pamiętać, że Pan Jezus ostrzega nas przed tym miejscem, przed tym stanem. Ostrzega nas używając takiego drastycznego języka, czy drastycznych ilustracji. Mówi, że będzie to miejsce cierpienia, będzie tam ból i zgrzytanie zębami. Że lepiej jest uciąć sobie rękę, czy nogę, czy wyłupać oko, niż tam trafić. Czy tam trafić do Królestwa Bożego bez ręki, bez nogi, czy bez oka, niż trafić do piekła właśnie. Więc Jezus używa tych ilustracji, żeby pokazać, że człowiek powinien zrobić wszystko, co możliwe, żeby tam nie trafić, bo tak straszne i przerażające jest to miejsce. Nie ma tragiczniejszych skutków rzeczy, jak znaleźć się w tym jeziorze ognia, o którym mówi Jan w objawieniu. Więc takie jest cierpienie za czynienie zła. Jest ono wieczne. Więc widzimy, że Jezus cierpiał, czyniąc dobro. Co prawda w ciele poniósł śmierć, ale to cierpienie doprowadziło do Jego wywyższenia, do wspaniałej nagrody. Ujrzał potomstwo. Jezus ujrzał potomstwo. Został przywrócony życiu. Jezus został przywrócony życiu oraz zasiadł na tronie w niebie. Jego cierpienie było krótkie. Bo czym jest ten okres cierpienia w ciele w porównaniu z całą wiecznością? Jego cierpienie zostało uhonorowane i nagrodzone. Natomiast ci, którzy byli nieposłuszni w dniach Noego, też cierpieli, też ponieśli śmierć w ciele, ale nie zostali przywróceni życiu, stali się duchami w więzieniu, a ich wieczność będzie straszna, przerażająca. Oni otrzymają karę za swoje nieposłuszeństwo i jest to kara wieczna. Jest to przerażająca kara. Dlatego lepiej jest cierpieć czyniąc dobro, jeśli taka jest wola Boża, niż czyniąc zło. Lepiej jest cierpieć będąc posłusznym Bogu, niż cierpieć będąc Bogu nieposłusznym. Jeśli cierpisz za wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, to pamiętaj, że jest to krótkotrwałe cierpienie. Jest to chwila. Oczywiście teraz może to się wydawać Tobie, jakby to trwało całą wieczność. Ale tak nie jest. Jest to krótkotrwałe, jest to chwilowe w porównaniu do całej wieczności, jaka jest przed Tobą, jeśli tylko jesteś w Chrystusie. To jest to drobna niedogodność w porównaniu z tym, co otrzymasz, kiedy Chrystus przyjmie cię do swojej chwały. Apostoł Paweł w liście do Filipian 3,14 napisał: zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Apostoł Paweł doświadczał cierpienia, ale on wiedział, dokąd zmierza. Do nagrody w górze, do której został powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Jeśli jesteś w Chrystusie Jezusie, tak jak Paweł, to też zmierzasz do nagrody w górze. Do niej powołał cię Bóg. Teraz, tutaj, możesz doświadczać cierpienia z powodu swojej wiary w Jezusa Chrystusa, ale to cierpienie zostanie nagrodzone, a ty zostaniesz uhonorowany przed Bogiem przez Chrystusa jako dobry i posłuszny sługa. A jeśli nie jesteś w Chrystusie, jeśli nie jesteś tym, który czyni zło, to dzisiaj Bóg cię ostrzega przed skutkami nieposłuszeństwa. Dzisiaj Bóg wzywa cię, abyś porzucił drogę, którą idziesz, abyś porzucił nieposłuszeństwo Bogu, abyś nawrócił się do Boga. Bóg pewnego dnia osądzi ludzkość, osądzi każdego człowieka, osądzi ciebie. Jeżeli nie będziesz w Chrystusie Jezusie, to Boży gniew spadnie na ciebie w całej mocy, na całą wieczność, tak jak to się stało z tymi ludźmi, którzy byli nieposłuszni w czasach Noego, kiedy była budowana Arka. Dzisiaj Bóg stawia przed tobą wybór, życie lub śmierć. I Bóg zachęca cię, abyś wybrał życie. Bóg zachęca cię, abyś uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, abyś odwrócił się od grzechu, od czynienia zła i abyś poddał się Jezusowi jako Panu i Zbawicielowi. Bóg posłał Jezusa, aby był taką arką zbawienia dla każdego, kto w Niego wierzy. Jeśli wejdziesz do tej arki, będziesz ocalony, tak jak ocaleni zostali Noe i jego rodzina, ponieważ byli w arce, którą Bóg kazał Noemu zbudować. Jeśli wejdziesz do tej arki, którą jest Jezus, to znajdziesz w niej ratunek przed nadchodzącym gniewem Boga. Jeśli będziesz w Chrystusie, będziesz uratowany. Anioł śmierci nie zrobi ci krzywdy, ale przejdzie obok. Pominie cię, ponieważ będzie widział krew Syna Bożego na tobie. Będzie widział pieczęć Jezusa Chrystusa z Jego własnej krwi. I to będzie znak dla Niego, aby cię nie ruszać. Jeśli jesteś w Chrystusie, jesteś bezpieczny. I tylko Chrystus może cię ocalić. Dlatego uwierz Pana Jezusa Chrystusa. A doświadczysz zbawienia, ratunku. A Chrystus stanie się arką dla ciebie, tak jak arka stała się zbawieniem dla Noego i jego rodziny. Uwierz w Jezusa. To jest Boża droga zbawienia. Amen.